Drodzy słuchacze Radia Maryja, cała sytuacja związana z okupacją Mównicy Sejmowej oraz całym zamętem i protestami przed parlamentem przypominała w dużym stopniu czasy saskie. Pamiętajmy, że chaos, jaki wdarł się w życie państwowe, ostatecznie w XVIII wieku doprowadził do upadku Polski. Konsekwentna okupacja Mównicy przy prawie do immunitetu, jaki przysługuje posłom, a więc ostatecznie braku możliwości użycia siły przeciwko parlamentarzystom, mogła doprowadzić do nieuchwalenia budżetu, a co za tym idzie po pewnym czasie do rozwiązania Sejmu i nowych wyborów. Gdyby się ten zwyczaj utrwalił, skłoniłby opozycję w nowym parlamencie do działań analogicznych, co w konsekwencji musiałoby doprowadzić do zamętu w Rzeczpospolitej. Po odejściu Andrzeja Rzeplińskiego z Trybunału Konstytucyjnego wydawało się, że tutaj chaos się skończy. Jednak sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krystian Markiewicz stwierdzili, że nie będą uznawać wyroków Trybunału, gdyż w jego skład zostali włączeni sędziowie ich zdaniem niezgodnie z procedurami. Anarchizacja polskiej władzy sądowniczej może być równie groźna jak anarchizacja prac władzy ustawodawczej. Wszystko to pokazuje, z jak wielkim upadkiem elit w Polsce mamy do czynienia i jak ważna jest nieustanna walka o naprawę państwa. Otóż, kiedy przyglądamy się tym elitom i ich zachowaniom w ostatnich dniach, również może nas wiele zadziwiać. Bo czyż można przez dłuższy czas udawać walkę o wolność i demokrację, gdy się w to tak naprawdę nie wierzy? Okazuje się, że nie za bardzo. Najbardziej jaskrawo obrazuje to okupacja sali plenarnej Sejmu przez liberalną opozycję. Decyzja o okupacji była niezwykle ryzykowna. Kilka tygodni w jednym miejscu mogą w powadze wytrzymać ludzie naprawdę zdeterminowani, walczący o jakieś konkretne dobro, poświęcający się w imię ważnej idei. Dla ludzi dobrze sytuowanych, dla których polityka jest czymś w rodzaju gry o władzę, okupacja taka musi przerodzić się w farsę. Bo czymże innym były przyśpiewki o puczu Joanny Muchy z Platformy Obywatelskiej puszczone w sieci? Czym szperanie w materiałach osobistych posłów PiS-u, które dokonywali posłowie okupujący salę? Wszystko to zaczęło przypominać bardziej komedię niż poważną walkę o wielkie cele. Wiedział to Grzegorz Schetyna, który od początku wydawał się być sceptyczny wobec groteskowego pomysłu okupowania Sejmu w czasie świąt Bożego Narodzenia. Widząc rodzący się bunt we własnych szeregach, zaczął się dystansować wobec zachowań niektórych swoich koleżanek i kolegów. Konflikt wewnątrz PO wykorzystywał namiętnie Ryszard Petru i Nowoczesna. To oni wydawali się nadawać ton wśród sejmowych okupantów, podkreślając swoją wiarygodność tym, że nie są w żaden sposób odpowiedzialni za rządy poprzedniej koalicji PO-PSL. Ich krytyka PiS-u miała być zatem o wiele bardziej wiarygodna. Cała strategia zbankrutowała wraz z sylwestrową wyprawą szefa Nowoczesnej do Portugalii. Przywódca strajku sejmowego w czasie jego trwania zostawia swoich ludzi, by zabawiać się w cieplejszym klimacie z sejmową koleżanką. Rzecz od strony wizerunkowej wręcz katastrofalna. Nowoczesna stała się w ten sposób partią pośmiewiskiem całej Polski. Będzie jej bardzo trudno udowodnić, że naprawdę zależy jej na obronie demokracji. Na placu boju pozostał ostatni lider Mateusz Kijowski. Szef Komitetu Obrony Demokracji nie jest parlamentarzystą i nie okupuje Sejmu, ale był niezwykle czynny w czasie przedświątecznych demonstracji w obronie wolności mediów i w obronie posła Szczerby. Kot zorganizował też pompatyczne pożegnanie prezesowi Rzeplińskiemu, gdy ten odchodził z Trybunału Konstytucyjnego. Środowisko kotowskie jest prezentowane w Polsce, a w szczególności za granicą, jako oddolny ruch obywatelski sprzeciwiający się dyktatorskim zapędom obecnej władzy. Jak wielkim rozczarowaniem musiały się okazać wieści o niejasnych transakcjach finansowych Kijowskiego, który w imieniu KOT zamawiał usługi internetowe od firmy, której właścicielem jest on i jego żona. Firma ta zarobiła około 90 tysięcy złotych, a były to pieniądze pochodzące ze składek sympatyków KOD. Fakty te przeczą całkowicie słowom Kijowskiego, który głosił, że utrzymuje się dzięki pomocy rodziny. Okazało się, że funkcjonując jako antypisowski opozycjonista, nieźle dorabiał. Zatem ostatni bastion obrońców demokracji doznał ogromnej kompromitacji. Aż ciśnie się na myśl przypuszczenie, że te kompromitacje są nie tylko owocem skutecznej polityki PiS, co nade wszystko wewnętrznej rozgrywki o władzę w obozie liberalnym. Im dłużej rządy prawicy się utrzymują, a póki co nie widać ich szybkiego końca, tym walka w obozie liberalnym się nasila. Ostatnie kompromitacje przywódców opozycyjnych właśnie są tego namacalnym obrazem. Szczęść Boże!